Szanowni Państwo, okazuje się, że jakoś mi się wkradł jakiś złośliwy chochlik do moich notatek i po prostu źle godzinę zapisałem, także bardzo przepraszam. Wpływ COVID-19 na sektor bankowy w Polsce, ale się zjałem.
Na spokojnie. Państwa,
także w Polsce i innych krajach Europy Środkowej dr Adam Czerniak, Zakład Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej, Katedra Ekonomii, druga Katedra Ekonomii.
Katedra Ekonomii 2, tak.
Kolegium Gospodarki Światowej SGH, a przy okazji dyrektor polityki Insight, think tanku, który chyba słyszymy na co dzień w prawie wszystkich mediach, także bardzo się cieszę, panie doktorze, że zgodził się pan na udział w tej rozmowie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Sektor bankowy był dobrze przygotowany na wypadek kryzysu. To chyba zresztą widać po tych na bieżąco publikowanych wynikach. W żadnym z krajów regionu odmiennie chyba niż w czasie ostatniego właśnie kryzysu nie wymagał wsparcia. Jak wpłynęła na sektor pandemia?
No właśnie to było pytanie, które sobie...
Warto dodać, że banki nie były zamknięte w ogóle w czasie lockdownów.
Tak, no co więcej, nie były zamknięte, a wręcz odwrotnie, były nawet szeroko otwarte, chociaż czasami wirtualnie, a na klientów i na ich potrzeby, bo w trakcie lockdownu tych potrzeb było więcej, właśnie finansowanie płynnościowe, różnego rodzaju wakacje kredytowe i tak dalej. Ale do tego jeszcze wrócę, jak banki pomagały, bo to pytanie najważniejsze właśnie, jak sobie banki poradziły w pandemii, to było pytanie...
Albo dlaczego poradziły sobie tak dobrze?
Właśnie, właśnie, to nie zdradzamy żadnej tajemnicy, banki poradziły sobie naprawdę dobrze w tej pandemii, ale właśnie... No już prawie rok temu, kiedy zaczęliśmy pracę merytoryczną nad tym raportem, w całym zespole tutaj też chciałem powiedzieć, że to nie jest bynajmniej moja wyłącznie zasługa. Tutaj pracowaliśmy w pięcioosobowym zespole, poza mną profesor Niedziółka, profesor Szelongowska oraz dwójka doktorów, doktor Mokrogulski i doktor Czaplicki.
Szczegóły w raporcie odsyłamy.
Zdecydowanie, ale tutaj moja taka... koleżeńskość wymaga ode mnie, żeby o tym też powiedzieć, że to nie tylko moja zasługa i przywołać wszystkie nazwiska osób, które nad tym pracowały, bo to byli wybitni specjaliści. No i właśnie spotkaliśmy się w tym zespole i zadaliśmy sobie pytanie, okej, widzimy, że te banki radzą sobie nieźle i teraz z czego to wynika? A przede wszystkim, czy te narzędzia, które wprowadziliśmy po globalnym kryzysie finansowym, czyli... Tutaj mówimy o nowych standardach bazylejskich, mówimy tutaj o zwiększonych wymaganiach kapitałowych.
Ja będę tutaj jednak prosił o wyjaśnianie.
Dobrze, żeby nie było za bardzo naukowo, a przynajmniej naukowo, ale zrozumiale dla wszystkich. Mówimy tutaj o zmianach dotyczących wymogów kapitałowych wobec banków oraz tego, jak mogą pożyczać. Komu mogą pożyczać, ile mogą pożyczać, czy mogą się lewarować, czyli czy mogą mieć X% kredytów względem ich depozytów, jaka powinna być struktura tych kredytów po to, żeby były stabilne. No bo przecież pamiętamy doskonale rok 2007, nawet kiedy kryzys na rynku mieszkaniowym bardzo mocno wpłynął na sektor bankowy, właśnie dlatego, że sektor bankowy był zbyt mocno uzależniony od sytuacji na tym rynku kredytów mieszkaniowych i co więcej właśnie się lewarował różnymi instrumentami finansowymi. No i teraz... Po tym kryzysie bankowcy, sektor, nadzór finansowy także chciał wyciągnąć z tego wnioski i wprowadził szereg różnego rodzaju działań, na przykład tak zwane bufory kapitałowe, czyli konieczność zwiększonego wymogu kapitałowego w okresie, kiedy jest dobrze. Czyli wiemy, że czasami jest dobrze, wiemy, że czasami jest źle, więc drogie banki, jeżeli jest dobrze, to teraz macie gromadzić te oszczędności na zapas, żeby nie być tym świerszczem takim z przypowieści, który później jak przyjdzie zima, to nie będzie miał nic w swojej spiralce.
I z tego wynika nadwyżka kapitału w bankach teraz?
Dokładnie. I my żeśmy sprawdzili, jak te narzędzia w sytuacji właśnie takiego negatywnego szoku makroekonomicznego, one się zdarzają regularnie, jak te narzędzia zadziałały. I okazało się, że zadziałały bardzo dobrze, bo właśnie przeanalizowaliśmy sytuację banków tuż przed pandemią, na koniec 2009 roku i w zasadzie w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej, bo nie zajmowaliśmy się tylko Polską, tylko właśnie chcieliśmy zobaczyć szerszą perspektywę, czyli jak tutaj w różnych uwarunkowaniach ekonomicznych, politycznych te banki sobie radziły, mając de facto te same wymogi, czy były objęte tymi samymi narzędziami. I w całym regionie banki były dobrze przygotowane. Te wskaźniki wymogów kapitałowych były po pierwsze dużo wyższe niż w 2009 roku, czyli miały dużo więcej zgromadzonego kapitału niż przy poprzednim kryzysie finansowym. I miały go znacznie, znacznie więcej niż nawet był ten wymóg minimalny, czyli ten, który jest uznawany za poziom bezpieczeństwa. W niektórych krajach nawet to była dwukrotność. Więc naprawdę zasób kapitałowy był. Spojrzeliśmy też na właśnie strukturę tych aktywów i pasywów, czy są dopasowane, czy tam nie ma żadnych ryzyk. Okazało się, że nie ma, a że wszystkie banki miały stosunkowo zdrową strukturę aktywów, czyli właśnie strukturę kredytów, uzależnienie od różnego rodzaju obligacji, instrumentów pochodnych. Nie było tutaj problemu z tym, że nagle może się pojawić kłopot z płynnością. Czyli mieliśmy kapitał i mieliśmy także to, że te comiesięczne przychody banków bilansowały się z comiesięcznymi wydatkami sektora bankowego. No i w takiej sytuacji pandemia zastała ten sektor bankowy i okazało się, że banki poradziły sobie właśnie bardzo dobrze.
Właśnie, czy to jest bardzo dobrze, biorąc pod uwagę jednak nadwyżkę i te próby opodatkowania, znaczy nałożenia ujemnych odsetek na depozyty, czyli nadmiar kapitału?
No właśnie, czyli bank, też pytanie znaczy dobrze, nie? No to jest pytanie wręcz filozoficzne. Banki poradziły sobie o tyle dobrze, że nie wygenerowały dodatkowego ryzyka dla gospodarki. Bo tak jak pamiętamy w 2008 roku, no kryzys finansowy spowodował, że bankom trzeba było dorzucić kapitału, trzeba było je wesprzeć. No pamiętamy historię z Wall Street, co tam się działo, przecież nie było to tylko na Wall Street. No i teraz, to jak mówię, że banki dobrze przeszły kryzys, to znaczy, że nie było potrzebne w żadnym kraju, w zasadzie w relacji nawet do żadnego banku, nie była potrzebna akcja wspierająca. O może ten bank ma problemy.
Jak wpłynęła pandemia w takim razie, zakładając, że no tak, banki przeszły, to widać po wynikach i świetnie pan to, panie doktorze, wytłumaczył, ale jednak pandemia wywołała jakiś wpływ na ten sektor.
Zgadza się. Tam, gdzie zobaczyliśmy pandemię, to zobaczyliśmy to w spadku, znacznym spadku popytu na kredyt. Czyli w zasadzie we wszystkich krajach i tutaj różnice były, ale były bardziej o charakterze ilościowym niż jakościowym między krajami. Nastąpił wyraźny spadek popytu na kredyt zarówno ze strony gospodarstw domowych, jak i ze strony przedsiębiorstw. No i to oczywiście negatywnie wpłynęło na banki. Natomiast, i tutaj też zwrócę na to uwagę, że szereg działań osłonowych dla gospodarki miał także pośrednio wpływ na sektor bankowy. No przede wszystkim mówimy tutaj o obniżkach stóp. W części krajów te stopy procentowe już przed pandemią były na poziomie zera, ale w takich krajach, na przykład jak Polska, te stopy procentowe zostały dodatkowo obniżone. No to oczywiście wpływa negatywnie na wynik banku, no bo muszą banki obniżyć oprocentowanie kredytów, a depozyty to w zasadzie już i tak nie były oprocentowane. Ale co więcej, w większości krajów zostały także wprowadzone, w zasadzie we wszystkich krajach, wakacje kredytowe. Czyli po prostu rząd powiedział, drodzy konsumenci, banki, nie macie tutaj nic do gadania. Drodzy konsumenci, możecie sobie wziąć wakacje kredytowe, bo wiemy, że jest kryzys, wiemy, że jest problem.
Bierzemy na siebie koszty.
Tak. No, banki biorą na siebie koszty. I to jest właśnie ten ważny element tego, że banki...
Bierzemy na siebie sobie odpowiedzialność, a wy za to zapłacicie.
Tak. I to jest właśnie ten element taki pozytywny, dlaczego banki dobrze przeszły kryzys. Dlatego, że nie tylko nie potrzebowały wsparcia, ale mogły część swoich zysków przeznaczyć na to, żeby pomóc konsumentom i wesprzeć państwo w strukturach pomocowych. Bo mówimy właśnie tutaj o wakacjach kredytowych, które banki, najpierw nawet część banków same z siebie oferowały wakacje kredytowe, później w większości krajów zostało to, czy w zasadzie we wszystkich krajach zostało to narzucone, no i tak pomagały, a co więcej banki jeszcze bardzo intensywnie, i to jest to, od czego zaczęliśmy rozmowę, bardzo intensywnie wspierały rządy w rozdysponowaniu środków pomocy publicznej. Znaczy miejscem, do którego przedsiębiorca czy konsument w różnych krajach regionu mógł przyjść, to właśnie były banki. Banki ze względu na swoją znajomość sytuacji finansowej klientów, czyli całe takie, można powiedzieć, nawet obrazy tego, jak wygląda ich sytuacja, były tymi instytucjami, które mogły, też ze względu na swoje zasoby osobowe, oceniać te wnioski kredytowe i zgodnie z zasadami wytyczonymi przez państwo przyznawać pomoc publiczną, czyli kredyty, które później częściowo
będą trzeba umorzone. Przyznać, że to dosyć sprawnie przebiegało i było dobrze zorganizowana ta współpraca.
Były potknięcia oczywiście, ale jak jakiś czas temu przy innym projekcie pytaliśmy przedsiębiorców w Polsce tylko, tutaj akurat, który element tarczy antykryzysowej oceniał najlepiej, to właśnie te pożyczki od PFR-u otrzymały najwyższą notę. Nie było to 5 na 5, nie oszukujmy się, ale to rzadko przedsiębiorcy są aż tak hojni w ocenianiu programów pomocowych.
Były problemy techniczne różne związane z
weryfikowaniem. Tak, niektórzy niestety odbijali się od drzwi, bo te kryteria z siłą rzeczy musiały być ogólne, więc jak kryteria są ogólne, no to część przedsiębiorców, którym najbardziej potrzeba czasami pomocy, całuje klamkę, nie dostaje tej pomocy. Takie sytuacje były i oczywiście to było negatywne, ale nawet wśród tych firm, które się niestety odbiły i nie dostały tej pomocy, i tak ta ocena była stosunkowo wyższa niż innych elementów programu, jak i zwolnień ZUS-u czy obniżek podatków, czy to płatności VAT-u, czy podatków dochodowych. Więc faktycznie to zadziałało i banki tutaj miały w tym swoją znaczącą rolę, właśnie dlatego, że miały dobrą sytuację kapitałową, dobrą sytuację płynnościową, były dobrze zorganizowane, mogły być tym elementem w całej tarczy antykryzysowej, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach.
Wspomniał pan o tym, że to dotyczy właściwie sektora bankowego w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ale jak my wypadamy na tle państw naszego regionu, jako Polska, polski sektor bankowy?
Polski sektor bankowy...
Już tutaj w tym węższym kręgu.
Polski sektor bankowy wypada dobrze, jeżeli chodzi o adekwatność kapitałową, czyli to, ile kapitału mają zgromadzone banki, nawet bardzo dobrze. Jesteśmy jednym z liderów regionu. Natomiast to, co jest nieco martwiące, to, że polskie banki miały najgłębszy spadek wartości udzielanych kredytów. Czyli tutaj ta pandemia najsilniej odbiła
się
właśnie.
To jest silna akcja kredytowa z kolei.
Tak, no teraz ta akcja kredytowa odbiła, zwłaszcza w segmencie kredytów hipotecznych, który śledzę na bieżąco. A nieco gorzej jest, jeżeli chodzi o kredyty dla przedsiębiorstw, no ale tak czy inaczej to odbiło. Natomiast no wciąż pod tym kątem patrząc, Polska jest tutaj nieco gorsza od innych krajów regionu i słabsza, i to może rzutować, ale nie na krótkookresowe, tylko raczej średniookresowe perspektywy dla sektora. Ja bym chciał jeszcze jeden wątek poruszyć, bo w tym raporcie może to się...
Tylko jeden.
No, pan redaktor na pewno zapewni, że poruszę dużo więcej. Ale...
Mam nadzieję.
Ale na jeden wątek chciałem położyć szczególny nacisk, bo może to się bezpośrednio z raportu nie przebija, też nie przebija się z tytułu, a przy okazji, badając właśnie skuteczność tych narzędzi zwiększających odporność sektora bankowego na kryzys, my też spojrzeliśmy na to, czy niektóre z tych narzędzi, w tym rzeczone wcześniej wymogi kapitałowe, mają szansę nawet być, powiedzmy sobie, takim stymulatorem gospodarki w trakcie kryzysu. Bo nawet była taka idea, wprowadzamy bufory te antycykliczne, czyli w sytuacji, kiedy bankom jest dobrze, to zbierają na ciężki okres ten kapitał i później, kiedy jest kryzys, to mogą ten kapitał rozdać pod postacią kredytów, oczywiście nie tak za free, nie? Ale mogą te kredyty rozdawać. I takie było myślenie w latach wczesnych, 2010-2011, kiedy to było kształtowane i mówiło się nawet o tak zwanych buforach antycyklicznych, czyli właśnie zbieracie kapitał, kiedy jest dobrze, możecie mieć nieco mniejsze kapitał, czy raczej relacje kredytów do kapitałów, kiedy jest słabo. No i to miało nawet taką myśl, że to w ten sposób banki mogą wesprzeć gospodarkę, czy my jako nawet nadzorcy finansowi możemy obniżyć te wymogi kapitałowe i przez to banki udzielą więcej kredytów. Wymogi kapitałowe zostały obniżone i to faktycznie Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce, ale i odpowiednie ciała w innych krajach regionu obniżały te wymogi kapitałowe. Natomiast takie były niestety też przypuszczenia naukowców, a tutaj mamy pierwszy taki dowód empiryczny na to, niestety nie zadziałało to jako coś, co by stymulowało akcję kredytową. I tutaj stare takie powiedzenie...
Dlaczego?
No właśnie, stare powiedzenie Keynesa tutaj się kłania, że sznurka nie da się popychać. Oczywiście banki mogą mieć środki na to, żeby te kredyty udzielać, no ale no jeżeli przedsiębiorca nie przyjdzie i powie, że chce kredyt, no to tego kredytu nie udzielą. Tak? Nie wpompują tych pieniędzy w gospodarkę samodzielnie. Mogą kupić obligacje, mogą kupić akcje. No, część banków kupowała obligacje skarbowe, wspierając tym pośrednio także sytuację sektora fiskalnego czy budżetowego. Natomiast no, bezpośrednio do przedsiębiorstw, do gospodarstw domowych te środki nie trafiały i ten instrument po prostu w ten sposób nie działa. Znaczy on jest dobry, bo faktycznie fajnie, żeby banki zbierały ten kapitał w okresie, kiedy jest dobrze, natomiast no nie możemy liczyć na to, że kiedy się pogorszy, im powiem bankom, ej, słuchajcie, teraz to możecie rozdawać, tak? Te kredyty na szeroką skalę po to, żeby wspierać gospodarkę. No niestety nie, no bo to musi się wygenerować ten popyt, tak? Firmy muszą chcieć wziąć kredyt i kupić za to maszynę, wybudować fabrykę, no a niestety jak jest pandemia i nie wiemy, co będzie za parę miesięcy, a czasem nawet nie wiemy, co będzie jutro, czy następnego dnia lockdownu nie nałożą, no to nie sięga się po kredyty, tak? I to jest no niestety prawda stara i tutaj także zadziałała.
No, no dobrze, to ty, czy teraz ta akcja kredytowa, także związana z sytuacją na rynku nieruchomości, czy ona będzie wystarczająca, czy trzeba by było pomyśleć o jakichś, jak wynika z waszych analiz, o jakichś dodatkowych środkach czy narzędziach, które pozwoliłyby sprawniej z tym kapitałem nagromadzonym sobie poradzić?
No to jest duże pytanie, bo akurat jeżeli mówimy tutaj o krajach regionu, to ono jest nowe, ale to pytanie na przykład w krajach strefy euro już pojawiło się prawie dekadę temu, gdzie Europejski Bank Centralny po kryzysie fiskalnym z kolei na południu Europy, tam, kiedy w kryzysie była Grecja, Portugalia, Hiszpania, to już wtedy obniżył stopy procentowe do zera i próbował właśnie zachęcić banki do udzielania kredytów, no i nie szło. Tak? Trochę gospodarstw domowych bierze kredyty, bo tak ten wzrost kredytów hipotecznych w Polsce to nie jest odosobniony przypadek. To się dzieje w regionie, to się dzieje także w krajach strefy euro, w Niemczech także, żeby daleko nie sięgać za naszą zachodnią granicę.
Ale taka bieżąca konsumpcja chyba nie wystarczy.
Ale to nie jest to, o co chodzi, tak? Bo o czym mówimy, żeby pobudzić gospodarkę i pobudzić trwale? No to nie wystarczy konsumpcja, a niestety popyt mieszkaniowy czy kredyty mieszkaniowe to w dużej części, chociaż nie tylko, ale to jest przede wszystkim finansowanie konsumpcji. Zresztą inwestycje na rynku mieszkaniowym też de facto nie generują potencjału gospodarczego. To, czego my potrzebujemy, to są inwestycje firm. I teraz strefa euro się z tym zmaga już od kilku lat. Jak pobudzić inwestycje firm się nie udaje, a w Polsce, i to niestety też znowuż, nie tylko kwestia Polski, ale także innych krajów tutaj w regionie, te inwestycje nawet nie tyle, że nie rosną, co spadają po prostu. I tu jest problem z tym, żeby zachęcać firmy do inwestowania, no i sektor bankowy to za mało, czy w sensie sam sektor bankowy nie wystarczy do tego, żeby akcję kredytową pobudzić. Tutaj na innym panelu wczoraj rozmawialiśmy bardzo o na przykład stabilności prawa i przewidywalności stanowienia prawa w Polsce, co wydaje mi się jednym z kluczowych aspektów. Jeżeli chcemy zwiększać inwestycje firm, no to musimy się zastanowić nad tymi innymi elementami niebankowymi, bo to nie w kredycie leży problem. Banki chcą i mają i mogą ten kredyt przedsiębiorstwom udzielać, natomiast problem jest w tym, że po prostu firmy nie chcą brać i tego sznurka no, za cholerę się nie da popchnąć.
No to jakie rozwiązania byłyby tu adekwatne, inne niż te narzędzia, którymi sam sektor dysponuje?
No to tak jak mówiłem, przewidywalność prawa jest
bardzo
ważna.
Bardzo ogólne określenie.
Bardzo ogólne.
A przewidywalność prawa i polskie prawo to są przeciwstawne określenia, a przynajmniej proces tworzenia prawa. Taka jest moja dziennikarska perspektywa, nie jestem prawnikiem.
Jako naukowiec niestety muszę się z tą perspektywą zgodzić, bo faktycznie inflacja prawa i poziom skomplikowania prawa, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, to jest coś, z czym...
Liczba wzajemnych sprzeczności...
Zgadza się. No niestety tutaj wczoraj mieliśmy ogłoszenie tutaj także na forum ekonomicznym nowych podatków w ramach Polskiego Ładu. No one nie ułatwiają życia firmom. Tak? Skądś nagle wyskakuje podatek przychodowy. Firmy nie wiedzą. Ja wczoraj rozmawiałem tutaj wieczorem przy kolacji z przedstawicielami polskiego biznesu i oni mówią, że my musimy dopiero wrócić, policzyć. Kiedy, gdzie? No nie było żadnych konsultacji,
a jak
nie wiemy.
To się ma do podwójnego opodatkowania?
Właśnie, tam w ogóle bardzo dużo jest znaków zapytania i nawet przedsiębiorcy sami powiedzieli, my nie wiemy w ogóle, ale to ma być od przyszłego roku. No ale my wciąż nie wiemy, co my mamy z tym zrobić. Tak? Więc jeżeli mamy taką sytuację, no to jak mamy tych przedsiębiorców namawiać do tego, żeby inwestowali, kiedy rząd decyduje się?
Stabilność, ale to jest mrzonka, to szukajmy innych narzędzi.
No, stabilność, no przewidywalność, ja wciąż będę o tym mówił, bo jakby, jak pójdziemy dalej, to jeszcze będziemy rozmawiać o polityce, takiej polityce, nie policy, tylko polityce, bo tutaj też niektóre firmy, zwłaszcza inwestorzy zagraniczni z kolei, obawiają się tego, że nagle zmieni się prawo i będą obłożeni dodatkowymi podatkami, albo wręcz, no jak to w niektórych sektorach się dzieje, będą musieli po prostu Polskę opuścić, bo nie wolno im będzie tutaj inwestować, tak na szczęście ta ustawa zwana Lex TVN upadła, ale tego typu działań inwestorzy się po prostu obawiają.
Więc brak poczucia bezpieczeństwa?
Brak poczucia bezpieczeństwa zdecydowanie. Mówimy o przewidywalności prawa. To jest też bardzo ważne. Ja tutaj z kolei uczestniczę w pracach Forum Akcyzowego Ministerstwa Finansów i tam także dyskutujemy o tym, jak w ramach akcyzy na wyroby tytoniowe zwiększyć przewidywalność, bo tam można ją zwiększyć bardzo prosto. Wszystkie kraje ościenne mają mapy akcyzowe. Firmy wiedzą z wyprzedzeniem 2-3-letnim, jak będzie się kształtować akcyza. To znacząco obniża szarą strefę i poprawia działalność biznesową i też umożliwia większe inwestowanie. Natomiast jest jeszcze jeden element tej całej układanki, a mianowicie proste prawo. Bo to, że jest nawet przewidywalne, że mamy ten liniowy...
Nadal mówimy o Polsce.
Tak, nie, wciąż mi chodzi o Polskę i nawet kraje regionu, bo to nie jest, znowuż powiem, nie jest tylko nasza przypadłość, że my tu mamy tak źle, to nie jest tylko tak. Ten mechanizm ekonomii politycznej, którą naukowo się zajmuje, jest bardzo podobny w tych krajach. Spory polityczne, tych młodych demokracji, jednak pamiętajmy, że ta demokracja wciąż jest młoda w standardach historycznych, powodują, że zmieniające się rządy zmieniają bardzo często prawo w sposób zaskakujący dla przedsiębiorców i równocześnie jeszcze je komplikują, bo de facto taki mechanizm stanowienia prawa polega na tym, zmieńmy coś tym, co jest, albo dołóżmy coś do tego, co jest, a nie, i na przykład tutaj znowuż do Polskiego Ładu wracam, co bym sobie wymarzył, nie, że kasujemy to, co jest i piszemy ustawę od nowa, prostą, łatwą, przejrzystą, spełniającą nawet te postulaty polityczne, które chcemy, bo nie dyskutuję o postulatach politycznych, czy bardziej powinniśmy być redystrybucyjni, czy mieć po prostu niskie podatki, ale chodzi o to, żeby uprościć, a nie dokładać, tutaj podniesiemy kwotę wolną, tam podniesiemy próg, tu zmienimy składkę zdrowotną, ojej, coś nam nie wychodzi.
Sektorowo wprowadzimy różne złagodzenia, tak, ale tak, tam podniesiemy.
Dokładnie. I po prostu jak się ten biedny przedsiębiorca, nawet Polak ma w tym wszystkim odnaleźć?
Nie jest w stanie, ja nawet jestem po rozmowie z tutaj przedstawicielami branży księgowej, którzy po prostu z wielkimi oczami słuchali tych zapowiedzi i naprawdę byli zdezorientowani.
Tak, i wracając do sektora bankowego, tu jest tak samo. Tak? Banki znowuż zostały zaskoczone wcześniej podatkiem od aktywów, zwanym potocznie podatkiem bankowym. W tej chwili borykają się z niestabilnością prawa i to częściowo jedynie jest wina państwa dotyczący wyroków frankowych. Tak? To znaczy ten spór pomiędzy w zasadzie różnymi podmiotami władzy sądowniczej, krajowej i międzynarodowej, jest też dla banków niedobry. To znaczy rozmawiałem jakiś czas temu z sektorem bankowym właśnie w kwestii kredytów frankowych, które śledzę uważnie, bo zajmuję się też rynkiem mieszkaniowym, a to przecież też ma znaczący wpływ. W gruncie rzeczy już tam nawet nieważne, ile my tego kosztu poniesiemy, tylko my chcemy wiedzieć, ile go będzie, tak? A nie, że my co miesiąc musimy zawiązywać inne rezerwy pod wyroki tak zwane frankowe, bo po prostu jest niestabilność. Wreszcie już nawet są w stanie się nawet zgodzić na to.
Banki na własną prośbę muszą pod wyroki frankowe rezerwy zawiązywać.
Oczywiście, także oczywiście. Tutaj jest raz nadzór finansowy, który nie zadziałał odpowiednio w 2006-2007 roku, zakazując tego. Były takie inicjatywy, nie udało się i to była słabość polskiego nadzoru finansowego wówczas, ale oczywiście banki niedostatecznie informując o ryzyku związanym z zaciąganiem, też mają coś za uszami, ja zdają z tego sprawę
dyplomatycznie, nawet. Bardzo dyplomatycznie pan to opisał. No to co będzie dalej? Mamy dobrą sytuację sektora w Polsce i w regionie, ale mamy tę nadwyżkę depozytów, nadwyżkę pieniędzy zgromadzonych przez banki. Co będzie dalej? Jak pan widzi najbliższe 2-3 lata, zakładając, że jednak czwarta fala pandemii będzie dla nas łagodniejsza niż te trzy poprzednie?
Miał pan rację, że wątków będzie dużo, bo w takim razie muszę jeden kluczowy wątek do tego dorzucić, który na razie pomijaliśmy, to trochę był słoń w pokoju, czyli stopy procentowe.
No właśnie.
Sytuacja banków w najbliższych kilku latach będzie zależna po prostu od tego, jaką decyzję podejmie Narodowy Bank Polski.
Pan prezes powtarza, nie ma potrzeby interweniowania i zmian.
No, mówiąc znowuż bardzo oględnie i dyplomatycznie, nie zgadzam się z panem prezesem. Inflacja jest wysoka i obawiam się, że ona pozostanie podwyższona.
Niebezpiecznie już wysoka, bo ja już się boję tej perspektywy schodzenia z tej inflacji. Wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało przed wejściem do Unii Europejskiej, prawda? Jak to wpływało na nasze przesuwanie tej daty akcesji. Nie byliśmy w stanie zbić inflacji.
Tak, no wtedy inflacja wynikała z czynników krajowych, strukturalnych, transformacji systemowej, miała inny charakter. W tej chwili inflacja, na inflację nałożyło się bardzo wiele czynników, to, że ją mamy. Część faktycznie jest przejściowych, na przykład pandemia, przerwane łańcuchy dostaw, ale w mojej ocenie te czynniki są akurat mniej ważne. Znaczy oczywiście na bieżąco podbijają inflację, ale to, co jest najważniejsze i mam poczucie, że w ogóle się o tym nie mówi, że to się rozkłada na czynniki pierwsze i każdy z tych czynników wydaje się, przejściowy. Czyli polityka klimatyczna. Mówimy o tym, ceny wywozu śmieci wzrosły. Jednorazowo. Nieprawda. Dlaczego rosną ceny wywozu śmieci? Dlatego, że nie chcemy mieć spalarni pod domem. A to kosztuje, żeby to zmienić. A to samo dotyczy energii elektrycznej. Tak? To nie jest tak, że jednorazowo podnieśliśmy ceny energii elektrycznej. One będą rosły, dlatego że chcemy zmieniać sposób tworzenia energii. W Polsce zwłaszcza...
One na razie rosną, dlatego że głównym nośnikiem energii jest węgiel.
Dokładnie. I dlatego, że chcemy inwestować w odnawialne źródła energii, nie chcemy mieć smogu, więc musimy mieć droższe instalacje grzewcze. No, a to wszystko kosztuje. I to przekłada się na inflację. I to nie jest tak, że to zniknie za rok, tak? To będzie. A jeżeli my nie będziemy, i tutaj już ostatnie słowo, bo wiem, że nam się czas kończy, jeżeli my nie podniesiemy stóp procentowych, to my sami prosimy się o efekty drugiej rundy, że wszystkie te podwyżki, które są, będą za rok, będą za dwa lata, będą przekładać się na wzrost płac i będą się przekładać na wzrost cen w innych sektorach gospodarki.
Jedno zdanie na koniec, prosiłbym o dokończenie. Bardzo pozytywnie w kontekście sektora bankowego widzę w przyszłości... Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo panie doktorze. Doktor Adam Czerniak był państwa i moim gościem. Za chwilę kolejne spotkanie, także proszę zostać z nami.